Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy sobotnie popołudnie, a więc w Radiu UWM FM czas na turystyczną część naszego radia. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą. Ja nazywam się Emil Andrzej Karpiński i dziś będzie kolejna z serii audycji, powiedzmy, ważne w podróży albo informacje dookoła podróży, a więc będzie kilka informacji przydatnych, które cały czas gromadzę dla Was, no i właśnie co jakiś czas dzielę się na antenie. Staram się nimi dzielić również podczas zajęć na kierunku turystyka i rekreacja na naszym uniwersytecie, więc jeżeli wybieracie się dopiero za rok, za dwa, no to tego też możecie się na studiach u nas dowiedzieć, ale tradycyjnie zacznę newsami turystycznymi, co tam działo się ciekawego w świecie turystyki. Mam informacje dotyczące ułatwień dla nas, dla Polaków, jeżeli chodzi o zdobycie wizy i tu chociażby Kuba wprowadza wizę online, również dla Polaków. Ma ona kosztować około 100 zł, no i może trwać do 90 dni, ale drodzy Państwo, no w tym momencie nie musimy już jechać do ambasady, tylko wypełniamy ją online. W związku z czym, no to może naprawdę pomóc jakby w otwarciu tego rynku, bądź co bądź jeszcze hermetycznego. Zobaczymy, czy zaraz nie będzie jakiegoś boomu na Kubę. Nieco lepiej też, jeżeli chodzi o wizy na Sri Lance. Tutaj Polska wśród 35 krajów, które również dostały możliwość, żeby było taniej, bo w tym momencie to w ogóle darmowej, wizy na 30 dni. Wcześniej kosztowała ona $50. Jest to program pilotażowy, póki co na pół roku, no ale pewnie jak im wzrośnie PKB z turystyki w te pół roku, no to zorientują się, że no, chyba warto to zostawić. Pewnie jakaś opłata będzie, tak, bo to wiadomo, że pilotaż, ale być może dalej będzie łatwo, więc to bardzo dobrze. No i to na tyle newsów. I drodzy Państwo, pierwsza kwestia, o której dziś będę mówił, dotyczy łatwości podróżowania. Jest coś takiego, drodzy Państwo, jak indeks paszportowy, czy też indeks paszportu, co roku aktualizowany. Wskazuje on tak na moc paszportu obywateli danego kraju. No, wskazuje chociażby, do ilu krajów obywatele mogą wjechać bez wizy, gdzie z wizą taką, powiedzmy, na lotnisku wjeżdżając, a gdzie wizę muszą mieć i zrobić wcześniej. I tu, drodzy Państwo, w 2024 roku najmocniejszym okazał się paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich przed paszportem hiszpańskim. Na trzecim mamy 7 innych paszportów Europy Zachodniej, tak można powiedzieć, ale nasz, drodzy Państwo, jest tuż za nimi, na czwartym miejscu ex aequo wraz ze Szwecją, Belgią, Finlandią i Irlandią. Ale drodzy Państwo, jesteśmy przed chociażby Czechami, Stanami, Wielką Brytanią, więc no, nasz paszport jak najbardziej ma moc, ale nie wszędzie go musimy używać. Co prawda, kontrole na granicach naszego zachodniego sąsiada wróciły, ale w dalszym ciągu możemy tam wjechać z samym dowodem, tak jak do wszystkich krajów strefy Schengen. Ale jak się okazuje, nie tylko tam będziemy mogli wjechać, bo takich krajów jest ponad 40. Pierwszym, o którym powiem, jest Gruzja. Gdy byłem tam po raz pierwszy, to był chyba rok 2017, to wjechałem właśnie na dowód i troszeczkę kręcili nosami, ale no wiedzieli, że takie już przepisy zostały wprowadzone, to już nie było problemu, ale woleli paszport. Trzeba tam tylko pamiętać o tym, żeby nie wjeżdżać z tych zbuntowanych republik, Osetii, Abchazji, bo to jest w pełni nielegalne i tam na pewno sobie narobimy problemów, czy z paszportem, czy z dowodem. I drodzy Państwo, i w Gruzji możemy aż rok przebywać, to jest dosyć długo. Za drugim razem, już jak byłem w Gruzji, to miałem paszport, bo w planie było przekroczenie granicy z Turcją, bo wtedy jeszcze Turcja na wjazd bez paszportu nie pozwalała. To się wydarzyło w roku 2022, ale z małym zastrzeżeniem, że są to pobyty turystyczne lub tranzyt. W kwestiach biznesowych dalej potrzebujemy paszportu i wizy. A w tym Tunezja pozwoliła na to, aby latać tam bez paszportu. Co prawda obecnie do końca tego roku, ale oczywiście to dobry początek. No a jest, drodzy Państwo, w Tunezji dosyć tanio, z tego co tutaj obserwowałem statystyki, no w zależności oczywiście od terminu, ale bywa, że jest taniej niż w Bułgarii czy Egipcie. Także jeśli jeszcze was tam nie było, mnie na przykład nie było, no to póki co mamy i tanio, i łatwo, także być może warto się zainteresować. Jeżeli planujemy jakąś podróż taką egzotyczną bardziej, no to w wielu miejscach możemy na dowód również polecieć, tak, bądź pojechać. I tu przykład wielu terytoriów zamorskich Francji, tak, na dowód możemy polecieć na wyspę Reunion, która jest położona na Oceanie Indyjskim, podobnie karaibskie Martynika i Gwadelupa, czy Nowa Kaledonia oraz Polinezja Francuska, Gujana Francuska. Tu taka ciekawostka, drodzy Państwo, wiecie, z jakim krajem najdłuższą granicę ma Francja? Z Brazylią, właśnie przez Gujanę Francuską. Także, drodzy Państwo, tam wszędzie generalnie na dowód, z tym, że jeszcze musimy pamiętać o tym, żeby znaleźć miejsce, z którego się tam dostaniemy bez przesiadki, no bo jeżeli się okaże, że mamy przesiadkę już w kraju, który wymaga paszportu, nie jest to kraj europejski, no to wtedy to się oczywiście nie uda. Zwykle, jeżeli chodzi o te kraje, w których możemy się zatrzymać na dowód, to zwykle 90 dni. Jest kilka wyjątków, jak chociażby Czarnogóra, gdzie jest to tylko 30. Tak, drodzy Państwo, Czarnogóra, jak już wskazywałem w jednej z audycji, gdzie omawiałem ten mały bałkański kraj, mimo iż mają euro, no to nie są ani w Unii, ani w strefie Schengen, ale jak najbardziej z dowodem można tam sobie wjechać. Podobnie dotyczy sytuacja większości krajów bałkańskich, jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Serbia, czy nieuznawane w dużej części Kosowo. O tych państwach też już, drodzy Państwo, wspominałem na łamach tej audycji. Także przeszperajcie archiwum, jeżeli ten kierunek Was interesuje. Bez problemu jedziemy również na Cypr, podobno również na tą północną część Cypru. Ja akurat byłem tam z paszportem, ale niby tam też się da. Kolejny jest, drodzy Państwo, Gibraltar i to jest bardzo ciekawe, bo jak doskonale wiecie, jest to terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, a ta z Unii Europejskiej wyszła. Wyszła też ze strefy Schengen. No i zasadniczo wraz z nią wiele tych małych terytoriów zamorskich, baliwatów. Jednakże do Gibraltaru dojechać można, a to dlatego, że za granicę w zasadzie odpowiada tam Hiszpania i dla nich nasz dowód w zupełności wystarczy. A jak tu wspomniałem o tych terytoriach zależnych, no to o dwóch z nich pewnie jeszcze opowiem tu na łamach audycji. Wyspy Jersey, Guernsey, gdzie byłem w tym roku, także też o tym troszeczkę pewnie powiem. Także czuwajcie na antenie bądź na stronie internetowej. Ciekawa wygląda sytuacja w San Marino, gdzie pobyt powyżej 10 dni już musimy zgłosić, no ale to ze względu na to, że po prostu większość jednak mieszka we Włoszech. No każdy, kto we Włoszech jest legalnie, może tam bezproblemowo przebywać, także no wystarczy, że możemy sobie codziennie tam przecież przyjeżdżać. Możemy wjechać również bezproblemowo na Mołdawię, ale nie wliczając tej Republiki Naddniestrzańskiej, gdzie rządzi szeryf, że tak powiem. No i niedawno do tych krajów, na dowód, że tak powiem, dołączyła Tunezja. Ale musimy pamiętać o tym, że zawsze po drugiej stronie jest człowiek i czasem, nawet z ważnym paszportem, z wizą, nas mogą nie wpuścić. No bo się komuś nie spodobaliśmy. Czasami w tych krajach mniej rozwiniętych wymagają dodatkowych załączników, po prostu wymagają łapówek. Albo mówią, że czegoś się nie da zrobić, bo coś jest nie tak, ale jak wyjmujemy dolary, to raptownie wszystko się udaje i wszystko jest tak, jak trzeba. Jak już chcemy się do tych państw dostać, no to pytanie, gdzie powinniśmy mieszkać? Być może są ludzie, którzy jeszcze przed takim wyborem stoją, to już super ekskluzywnie, ale wiadomo, że w naszym kraju póki co najlepiej mieszkać w Warszawie, w okolicy, nie wiem, w Raszynie, w Dawidach Bankowych, bo to jest przy lotnisku Okęcie. Stamtąd najwięcej zdecydowanie mamy połączeń, natomiast nasze lotnisko nie jest choćby w pierwszej 50 rankingu, który wskazuje na najwięcej połączeń. Obecnie najwięcej z nich ma Stambuł, bo ponad 309 różnych kierunków. I to taki, powiedziałbym, duży przytyczek w nos dla obecnej i poprzedniej też władzy, które odpowiednio albo nie chcą, albo nie umieją wznieść CPK. Wtedy śmiano się z Turcji, że port będzie za duży i się nie będzie opłacał. A tak teraz przewoźnik narodowy turecki chwali się tym, że lata do największej ilości krajów świata. Zdaje się, że do 130. No i nasz lot też by mógł, ale przecież według naszego premiera obecnego nie może być większy niż Lufthansa. Bardzo dużo połączeń mają również Frankfurt oraz lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu i w dalszym ciągu, mimo tutaj ucinania połączeń i wielu innych problemów, amsterdamski Schiphol. Dużo jest bardzo ostatnio lotnisk z tymi dużą ilością połączeń, chociażby z Emiratów, z Arabii Saudyjskiej, no i bardzo dużo jest również z Chin. Nam pozostaje oczywiście gnać do Gdańska albo do Modlina, bądź się modlić, żeby było lepiej w Szymanach. To taka informacja trochę nostalgiczna, trochę pokazująca, jak świat podróży, ale i finansów się zmienił. Siesta Holidays, firma autokarowa z Wielkiej Brytanii, która zakończyła swoją właśnie działalność, pochwaliła się broszurami reklamowymi z lat 80. i w 83. firma oferowała 17-dniowy wyjazd na południe Francji czy do Hiszpanii już od 70 funtów mniej więcej. No ale wiadomo, jak przeliczymy jeszcze to inflację, to by było obecnie z 300 funtów. W dalszym ciągu około 1500-1700 zł i tu były wszystko przejazdy, noclegi, pełne wyżywienie. Osoby do 18 roku życia podróżowały za darmo. Takie rzeczy się wtedy zdarzały. Tak jak mówię, to jest firma z Wielkiej Brytanii, więc no rynek jak na tamte czasy, lata 80. nie aż dla nas taki dostępny, ale takie rzeczy się zdarzały. No koszty wszystkiego wzrastają, chyba no takie czasy to już nie wrócą, zwłaszcza do nas, bo mamy prąd najdroższy w Europie. A jak już przy Polakach jesteśmy, to teraz sprawdźcie, czy jesteście statystycznym podróżującym Polakiem, na co narzekamy w hotelach. Firma Senti One przeprowadziła takie badanie, gdzie sprawdzono ponad 55 tysięcy recenzji na Bookingu czy z Gogli. Większość dotyczyła obiektów w Polsce. Ponad 50% opinii to były opinie generalnie pozytywne, a 7 negatywne. Reszta to takie neutralne. Najważniejsza była dla nas lokalizacja, choć oczywiście tutaj dla jednego ważna jest ta blisko plaży, dla drugiego blisko dworca, a dla trzeciego daleko od wszystkiego. Także tutaj lokalizacja po prostu jako fakt subiektywny jest dla nas najważniejsza. Najkrytyczniejsza krytycznie, natomiast wypowiadamy się nie o cenie pobytu, a o śniadaniach, czyli brzuch ważniejszy niż portfel. Najmniej cenimy te takie najtańsze produkty mięsne, jak parówki czy wędliny. Mówię najtańsze nie dlatego, że wszystkie są tanie, tylko dlatego, że one są takiej jakości. Tak mniej więcej jak w szpitalach, jak ktoś ostatnio był, to pewnie wie, jak to wygląda. Drugim największym powodem do krytyki w hotelach jest obsługa, która często bywa niemiła, ale też niekompetentna, powolna, nie odpowiada na maile czy telefony. No tutaj wiadomo, powinienem bardzo mocno chronić branżę, bo no na maile i telefony to czasami, zwłaszcza w sezonie, nie ma czasu odpowiedzieć, ale jest to też troszeczkę pokłosie pandemii. Głupich ograniczeń narzuconych w trakcie pandemii przez rządzących, kiedy to wartościowi pracownicy przebranżowili się po prostu, odpłynęli z rynku, a zastąpili ich nowi, często bez doświadczenia i to nadal pokutuje. Także w ostatnich latach to faktycznie jest z tym problem w zasadzie wszędzie, nie tylko w hotelarstwie, również w gastronomii. No i to właśnie staramy się również zmieniać na kierunku turystyka i rekreacja na naszym pięknym uniwersytecie. Musimy profesjonalizować kadrę, gdyż no to jest potrzebne w przemyśle turystycznym. Na co jeszcze narzekamy? Na zimne i brudne baseny oraz na ludzi. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale przeszkadza nam obecność innych ludzi, zwłaszcza jeżeli to są małe dzieci, to mnie jakoś specjalnie nie dziwi, i jeżeli to są obcokrajowcy, a najbardziej nie lubimy Niemców. Także jak widać, duch w narodzie jeszcze się nie zmienił w dalszym ciągu. Nasz zachodni sąsiad, mimo że jest dostarczycielem chyba największej ilości pieniędzy w dalszym ciągu do sektora turystycznego, zwłaszcza na Warmii i Mazurach, no to jednak lubiani nie są. A jak już jesteśmy przy skargach, to teraz na co potrafią skarżyć się pasażerowie linii lotniczych? Oczywiście, najczęściej skarżymy się na ceny, na opóźnienia, ale zebrałem kilka również takich zabawnych. Pierwszy to mały krakier do wielkości sera, za mały kraker do wielkości sera, który na nim był. Oczywiście linie starają się ograniczać koszty, słynnym jest zabranie jednej oliwki z biznesklasowej sałatki. Po tym jak przebadano, co najczęściej zostaje z tej sałatki. Sam zabieg przełożył się na bodajże 40 kilka tysięcy dolarów rocznie zysku. Może bardziej ograniczenia strat. To było co prawda w latach 80., tak, ale generalnie no, linie starają się sprawić, żeby wydać jak najmniej. No, w zeszłym roku wspominałem wam o tym, że japońskie linie wskazują, zwłaszcza na tych lotach nocnych, żeby zaznaczyć, czy w ogóle chcemy posiłek, żeby ten posiłek nie musiał w ogóle na samolocie być, skoro go i tak nie zjemy. Tak? No, to jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Generalnie na jedzenie zdarza nam się narzekać, niektórzy są bardziej kreatywni niż inni. Do historii przeszedł 6-stronicowy list od pasażera, który na przykład nie wiedział, co jest przystawką, a co deserem. Już mu to przeszkadzało. Narzekamy na to, że jesteśmy blisko toalety, że są zbyt małe schody do wejścia na samolot. Tu mistrzem ciętej riposty nie po raz pierwszy okazał się Ryanair, który na skargę o zbyt małe schody i wskazanie, że pasażerka następnym razem przyniesie swoje, wskazał, żeby wzięła też swój samolot. Co wydaje mi się brutalnym sprowadzeniem na ziemię, no nie ma się co dziwić. Jak ma być tanio, to nie oczekujmy luksusów. Bo pamiętajcie, że zawsze może być gorzej. Czyli nie dość, że nie będzie tanio, to luksusów też nie będzie. Kto jechał w sezonie w PKP, ten się w cyrku nie śmieje. A wracając jeszcze do oszczędności linii, niedawno linia United Airlines wprowadziła nowy papier w magazynie pokładowym, czyli w tym, co czytamy, w związku z czym ważył on o 24 gramy mniej. Ale tych magazynów oczywiście jest sporo, sporo jest też samolotów, linii i zamiast nich można przewieźć wtedy coś cenniejszego. Może niedużo, ale jednak trochę. Podobno zaoszczędzili na tym rocznie niecały 1 000 000 złotych, choć powiem szczerze, precyzja tych obliczeń wydaje mi się niemożliwa do sprawdzenia. Zbyt wiele jest zmiennych, ale na pewno coś tam zaoszczędzili. Pytanie zawsze brzmi, czy wprowadzenie tego nie było zbyt drogie. Wiecie, no zmiana dostawcy papieru, czy był on droższy, albo gorszy jakościowo, co mogło wpłynąć na postrzeganie linii. Nigdy nie wiecie, co się może w tym momencie wydarzyć, ale pewnie jakieś badania już po tym zrobili, więc być może teraz już wiedzą. Teraz powiem troszeczkę o przygotowaniu do podróży, czyli taka checklista, co warto zrobić. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, jaki jest generalnie termin naszej podróży oraz jaki cel, tak? To musimy skorelować ze sobą, no bo jedno miasto w dwóch różnych miesiącach, nawet następujących po sobie, może wyglądać zupełnie inaczej. Zwłaszcza jeżeli dojdą nam jakieś ekstremalne zjawisko pogodowe typu monsuny. Kwestia 2 tygodni może nam naprawdę zmienić cały wyjazd. Dlatego też czasami jak coś jest bardzo tanie, wydaje nam się, że za tanie, no to może oznaczać, że faktycznie to nie będzie dobra pogoda. Generalnie pogodę warto sprawdzać, na przykład tą z zeszłych lat, jakie były w tym miejscu, do którego chcemy polecieć. No a im bliżej do planowanego wyjazdu, tym bardziej jest to naprawdę prawdopodobna, więc możemy próbować już coś przewidzieć, bo zwłaszcza dla budżetowych podróżujących samolotem, no ale w sumie nie tylko, bagaż jest na wagę złota. Bo po co brać ze sobą kurtkę, jak temperatura na miejscu ma nie schodzić poniżej 25 stopni? Nie wiem, w nocy nawet. A deszcz nie jest przewidywany. Na wszelki wypadek? No ja przyjmuję takie wytłumaczenie, ale wysnąć też w razie czego mogę, na wszelki wypadek. City break to nie jest, drodzy Państwo, wyprawa na Mount Everest. Nie musimy być przygotowani na wszystko w mieście, w którym jest pełno sklepów. Możemy w razie czego dokupić. Do tego punktu musimy dodać jeszcze plan podróży, czyli aktywności, których my chcemy tak na dobrą sprawę tam zażyć na miejscu, więc do tego też dobieramy nasze przygotowanie. Druga rzecz to dokumenty. Wspomniałem w dzisiejszej audycji, że wystarczy do wielu państw tylko dowód, ale w dalszym ciągu musicie go ze sobą wziąć. M-obywatel nie zadziała poza granicami. Nawet w kraju nie wszędzie jest wystarczający. Różne kraje mają różne wymagania do wjazdu. Czasem potrzebne jest, aby paszport był ważny przez kolejne 3 miesiące, czasem przez 6. No jeżeli w ogóle paszportu nie macie i orientujecie się jadąc na lotnisko, że go nie macie, że zgubiliście, tak, ale macie bilet, no to już w 3 lotniskach w naszym kraju, na Okęciu, w Gdańsku i Katowicach zdaje się, czy Krakowie, możemy wyrobić paszport tymczasowy, właśnie ważny na pół roku. No ale po co się denerwować, lepiej sprawdzić wcześniej. Czasem potrzebujemy wizy i to przed przylotem do jakiegoś kraju, co powoduje konieczność albo wyrobienia jej online, albo w ogóle padnięcia do ambasady. Czasem tej ambasady nawet nie ma w kraju, musimy do ambasady innego kraju pójść. No oczywiście, to są raczej te dalekie wyjazdy, te trudniejsze w organizacji, ale generalnie takie rzeczy również się zdarzają. Warto również mieć przy sobie te dokumenty w różnych konfiguracjach, czyli mamy paszport, powinniśmy mieć gdzieś też zdjęcie może tego paszportu. To nam na pewno ułatwi w razie, gdyby nam zginął, tak, w innym miejscu mieć to zdjęcie. To nam na pewno ułatwi w ambasadzie, w konsulacie, gdziekolwiek, tak. Tak samo dokumenty dobrze mieć wydrukowane również odnośnie potwierdzenia noclegu, wypożyczenia auta, tak. No warto mieć online, no ale jak nie będziemy mieli na czym tego pokazać, no to może nam się nie udać, tak, wygrać tego problemu. A poza tym jest to też po to, żeby nikt nas nie oszukał. Czasem potrzebujemy również międzynarodowego prawa jazdy, takie jest wymagane na przykład w Egipcie, Australii, Japonii czy Indiach. Przy naprawdę niebezpiecznych destynacjach może warto zarejestrować się w programie Odyseusz, to też może pomóc i przyspieszyć wszelkie procedury, tak, no bo już przynajmniej ktoś wie, że my tam jesteśmy i w razie czego nam MSZ pomoże. A wracając do samochodu, trzeba się dowiedzieć również, czy my w ogóle możemy nim wjechać, czy nie potrzebujemy jakiegoś dodatkowego badania, OC lub innego dokumentu, taki chociażby trzeba mieć w Kosowie, że tam dodatkowe ubezpieczenie wykupujemy. Podobnie na Cypr Północny nie wjedziemy autem z Cypru tego greckiego, tak? I o tym też trzeba pamiętać. Tam jest naprawdę nieliczne, tylko wypożyczalnie na to pozwalają. Ważna w przygotowaniu bagażu jest również oczywiście apteczka i to z dwóch względów. Raz, że nam może pomóc, a dwa, że nie wszystko możemy przewieźć. Co prawda mi nigdy leków nie wyrzucono, a niektóre mam na receptę i to wożę je też zawsze bez oryginalnego opakowania, ale może to się zawsze różnie skończyć. No ale takie typowe leki przeciwbólowe, czy na biegunkę, co na pewno się może przydać w trakcie podróży w obcym kraju, nie powinno to stanowić problemu. Gdy jest ciepło i mokro, warto pomyśleć o czymś przeciwko komarom i kleszczom, już nie mówię nawet w przypadku tych podróży egzotycznych, tak? Bo tam to już na pewno warto się zastanowić o tym, czy i jakie szczepienia ochronne należy przyjąć i w jakim momencie. Tu warto też wspomnieć o ubezpieczeniu, zarówno waszym, jak i bagażu. Ja wychodzę oczywiście z założenia, że co nie w podręcznym, tego nie masz, ale ubezpieczenie może nam pozwolić na względny spokój w tym zakresie, że ten bagaż, nawet jeżeli do nas nie wróci, to nam zrekompensują jego wartość. Wtedy być może warto też zrobić zdjęcie takiego bagażu, tak, przed tym, jak go wysyłamy. Ceny ubezpieczeń oczywiście są różne, w zależności od długości trwania, tak, czego dotyczą, no ale drodzy Państwo, pamiętajcie, jak zachorujemy, czy złamiemy rękę, tak, no to w niektórych krajach naprawdę może to się skończyć źle. Podstawowym sposobem takim na Europę jest wyrobienie sobie w Narodowym Funduszu Zdrowia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tak zwanego EKUZA, ale to jest tylko podstawa. Karta jest ważna kilka lat zdaje się teraz, ale dodatkowe ubezpieczenie często jest konieczne, zwłaszcza jak lecicie z dziećmi. Bardzo ważną kwestią są oczywiście pieniądze. Jak damy radę, to wymieniamy walutę już w kraju, przynajmniej na start taki, żeby była. Albo przynajmniej wymieniamy na euro, na dolary, coś, co jest na świecie w jakiś sposób bardziej postrzegane niż nasza złotówka. Jak nie damy rady, to sprawdźmy już wcześniej, gdzie da się to zrobić. Czy od razu na lotnisku będzie taka możliwość? A jeśli tak, czy to się opłaca? Zwykle się nie opłaca. Płatność kartą często powoduje duże koszty za przewalutę walutowanie i wtedy wyjściem jest albo karta wielowalutowa, albo po prostu płacenie gotówką faktycznie. Ja polecam także mieć mapę offline kraju, do którego jedziecie, zwłaszcza jeżeli połączenia lub internet bardzo dużo kosztują. I tu tak samo, warto pomyśleć o karcie SIM. Gdzie ją kupić? Ile to kosztuje? Na lotnisku? Czy poza nim? Czy w ogóle będzie kompatybilna z waszym telefonem? Czy nie potrzebujemy konwertera? Czy wystarczy karta wirtualna na przykład? Także o tych rzeczach lepiej pomyśleć wcześniej, zanim dolecimy, no bo jak włączymy roaming w pewnym miejscu, mamy na abonament, powiedzmy, no to te koszty mogą być naprawdę bardzo duże. Oczywiście można pytać na miejscu, jeżeli nie jest to jakiś środek dżungli, to pewnie się uda, nawet się dowiecie na migi, ale po co tracić na to czas już w trakcie podróży, także lepiej sprawdzić to wcześniej, tak jak mówię, mapa offline, nawet z zaznaczonymi tymi punktami, są takie mapy darmowe, dostępne, także tu nie powinno być problemu. A jak już jesteśmy przy tych elektronicznych kwestiach, to warto pomyśleć również o translatorze. Tutaj, jeżeli mamy internet, to może nam to tłumaczyć na bieżąco, co ze słuchu, co człowiek do nas mówi. Wiadomo, różne akcenty, niekoniecznie to się zawsze uda, ale jak najbardziej możemy i powinniśmy spróbować, a jeżeli nie, to możemy też coś wpisać. Tak ktoś nam coś wpisze i jakby zrozumiemy, o co mu chodzi. Warto też mieć naładowany powerbank, no tylko pamiętajmy o jego dozwolonej pojemności. Być może na jakieś dłuższe wyjazdy ładowarka solarna, nie są w jakichś bardzo dużych cenach. A jak już mówimy o dozwolonej pojemności, no to dozwolona pojemność plecaka, czyli jak spakować się w bagaż podręczny, no bo drodzy Państwo, jak macie dwie walizki po 32 kilo, to w ogóle nie ma o czym gadać. Ale to nie powinno Was zwalniać z przygotowania jakiegokolwiek bagażu. Zdarzają się sytuacje, w których bagaż leci nie tam, gdzie Wy, albo jest z nim jakiś inny problem, coś się na przykład zniszczyło. Także zgodnie z moim powiedzeniem, co na sobie to pewne, a co w podręcznym to masz. Wskażę Wam kilka informacji. Na początku raz jeszcze odniosę się do pogody. Jak jedziemy na tydzień, to w miarę możemy przewidzieć, jak będzie ta pogoda wyglądała. I nawet jak wylatujemy w Polsce zimą i jest śnieg, to zastanówmy się, czy naprawdę musimy brać ze sobą kurtkę tylko na tą podróż, na tą część w Polsce, czy założenie dwóch bluz wystarczy. Bluza będzie troszeczkę mniejsza. Czy wystarczy jakiś termoaktyw? Nad tym się trzeba też zastanowić, jeżeli to miejsce w plecach dla Was bardzo ważne. Ale przechodząc do pakowania, po pierwsze sprawdzamy zasady, tak? Jaki jest wymiar, czy też waga. Sprawdzamy, czego oczekuje od nas linia. No i wtedy standardowo to, co zajmuje dużo miejsca lub jest najcięższe, zakładamy na siebie. Czasem upychamy w kieszeniach. A pamiętajmy, że ubrania no często stanowią dużą część objętości naszego bagażu, także możemy założyć kilka warstw ubrań na siebie. No może nie jak Joey Tribbiani w Przyjaciołach, ale jednak dwie warstwy na sobie to jedna mniej w plecaku, a później w samolocie przecież możemy to zdjąć, zrobić z tego poduszkę. Pamiętajmy o tym też, że mniej miejsca zajmują ciuchy rolowane i to często jeszcze jakby zawijane w skarpetki, żeby ta kompresja była jak największa. Można wtedy porobić sobie zestawy na poszczególne dni, choć szczerze powiem, ja zwykle biorę i tak mało, a zwykle okazuje się, że jeszcze coś zostało. Bo na miejscu można też robić jakąś przepierkę, tak? Zwłaszcza jeżeli to jest bardzo szybko schnąca odzież, to nie ma z tym problemu. Z podróży też człowiek chce coś przywieźć, więc jadąc tak na styk już do miejsca docelowego, zabieramy sobie oczywiście taką możliwość, takie miejsce. To oczywiście przychodzi z czasem, z doświadczeniem, ale lepiej uczyć się już tutaj na moim doświadczeniu, na moich błędach, jeśli nie macie takiego w ogóle. To, czego nie robimy pakując się, to nie zostawiamy pustych przestrzeni. Jeśli mamy na przykład buty, które lądują w plecaku, czy nawet klapki, no to w nie wewnątrz da się jeszcze coś wepchnąć, tak? Ciekawym patentem jest wstawienie paska od spodni w kołnierzyk od koszuli, jeżeli jest nam potrzebna, żeby się koszula nie pogniotła. Pamiętamy oczywiście o tym, że jest też limit 100 ml, niestety dalej z nami jest i ma się dobrze. W związku z czym zachowajmy te buteleczki na to, co jest nam naprawdę potrzebne, czyli no po prostu prawdopodobnie na wodę, czy też na płyn do soczewek, no ale mydło czy szampon są w tym momencie w formie stałej, podobnie antyperspirant. Także no tu już mamy trzy rzeczy, które jakby dają nam 300 ml wody. No dobrze jest też brać ze sobą rzeczy, które nadadzą się jakby do kilku zastosowań. Najlepiej byłoby oczywiście też wziąć ze sobą jakiś scyzoryk czy multi tool, ale to często nie przechodzi kontroli, choć taki mały scyzoryk, gdzie jest no poniżej 6, zdaje się, centymetrów ostrza, ja mam zwykle taki, który ma ze 3, zwykle on nie sprawia problemu. Myślę, że mam skuteczność taką około 70% w, no nie powiem przemycaniu, co zabieraniu po prostu tego na pokład, bo to ja wkładam to do tacki, żeby było od razu widoczne, a nie żeby ktoś tam musiał coś wyszukiwać. Czasem jakby ułatwienie jest związane z tym, że wiozłem ze sobą na przykład kask albo pompkę do roweru i tego typu narzędzia, bo są kojarzone z tym, że no to ja to używam do konkretnych zastosowań. Ale właśnie te zastosowanie konkretne może sprawić, że tym bardziej nam tego nie wezmą. Na lotnisku w Szymanach wyrzucono mi z bagażu klucz rowerowy. Wiecie, taki płaski klucz rowerowy, jak kiedyś było, teraz to raczej do rowerów miejskich, być może się uda. Wyrzucono i pan celnik wytłumaczył mi, że to jest narzędzie profesjonalne, więc nie mogę go zabrać. zabrać. To nie kosztuje dużo, ale ja nie wiem, w którym momencie celnik zatrzymał się, jeżeli chodzi o profesjonalizm w składaniu rowerów, ale no w takich momentach, jak się dopiero wybieramy gdzieś, no myślę, że nie warto dyskutować, bo może się okazać, że nie wylecicie. Na powrocie to wiadomo, coś tam możemy się próbować spierać. Co ciekawe, ten sam celnik nie miał problemu z zestawem kluczy imbusowych, albo może po prostu go nie zauważył. Z innych rzeczy wielofunkcyjnych, to wydaje mi się, że na pewno rzeczy typu komin, czy różnego rodzaju sznurki, to również są rzeczy, które mogą być pomocne w naszych wyjazdach. Dużo takich informacji, jak zrobić coś lepiej, łatwiej, znajdziecie oczywiście w social mediach, ale uważałbym na takie rady z TikToka, ponieważ one no troszeczkę wprowadzają zamęt czasem na lotniskach. Jedną z nich jest taka specjalna poduszka do spania, którą można wypchać bagażem i ona nawet tak czasami troszeczkę dziwnie wygląda, w sensie, że jest dosyć kanciasta i to jest bardzo łatwo rozpoznawalne przez obsługę i nie dziwcie się, że za to będziecie musieli dopłacić, zwłaszcza jeżeli ktoś zechce, żebyście to dali nawet do ręki, no bo wiadomo, sama poduszka, pewnie włożycie ją w kieszeń, ale już jak ją wypchacie, to niekoniecznie. Znaczy, powiem tak, ryzykujcie, jeśli chcecie. Ja tak zwykle robię, jeżeli chodzi o nerkę, tak, o saszetkę, która czasem imituje moją oponę na brzuchu. Na szczęście jestem na tyle chudy, że w sumie i tak tego nie widać. Także jak najbardziej możecie spróbować, ale widziałem, że już akurat ten trend spowodował problemy u wielu ludzi. Trendy z tego portalu w ogóle są dosyć szkodliwe. Ostatnio estetyczne układanie rzeczy na tackach jest w modzie, co oczywiście wydłuża znacznie odprawę dla osób stojących za takim delikwentem. Nie radzę też udawać, że jesteście nie w pełni sprawni i gdy nie musicie, nie proście o asystę, gdyż no to niepotrzebnie absorbuje obsługę lotniska, a może zabrak tego wózka i osoby asystującej dla człowieka, który faktycznie będzie tego potrzebował. Ja wiem, że każdy chce przejść kontrolę szybciej, ale wierzcie mi, jeszcze nie widziałem, żeby kogoś w kolejce do odprawy nie przepuścili, jak poprosił, bo mówił, że się śpieszy, że zaraz ma lot. Naprawdę, przepuszczamy. Nie ma problemu. Nie bądźcie burakami. No i cóż, drodzy Państwo, my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.